W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt Jezus wstał i zawołał z mocą: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. Powiedział to zaś o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Jan 7, 37, 39. No znam ten tekst przecież. Kto tak pomyślał?
Mam go tutaj.
Ja miałem tak, że gdzieś ogłuchłem troszkę. Stępiły mi się uszy na słuchanie szczególnie Ewangelii, szczególnie te obrazy z Ewangelii zaczęły mi się wydawać w pewnym momencie takie troszkę bajkowe, troszkę takie zakolorowe. Za płytkie. Miałem tak. I to się zmieniło parę lat temu. Jak w taki cudowny sposób Pan Bóg mnie zaprosił do wejścia w całe Słowo Boże, w całą Biblię. Jak czytam tylko ten fragment, to dźwięk jest taki płytki. Ale jak widzę ten fragment w kontekście, w jakim on został napisany i w kontekście, w jaki to wydarzenie miało miejsce, to dźwięk jest jak bęben, jak studnia, rezonuje. Każde słowo tutaj waży. Przede wszystkim, więc przyjrzyjmy się temu. Co tak naprawdę dzieje się w tym wydarzeniu? W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt. A jeszcze wrócę do tego, w jaki sposób. Jestem pewien, że to jest Boże. Jestem pewien, że to jest Boże. Wiecie, to jest tak, że jedni bardzo idą w Stary Testament, inni mniej. Ja znam bardzo, bardzo gorliwych ludzi, którzy po prostu mówią, że w ogóle nie mogą czytać Starego Testamentu. Ale bardzo gorliwych. Że to w ogóle są jakieś straszne rzeczy i to w ogóle ta historia jest nie do zjedzenia. Znam też takich, którzy siedzą tylko w Starym Testamencie. Dla których ta historia Izraela jest jakby nośna. I też jakby nie dochodzą do wypełnienia. Znam takich, którzy mówią, zatrzymują się i mówią: wróćmy do świąt żydowskich. Różnie to bywa. Ale ja mnie prowadzi Pan Bóg w taki sposób, że mniej więcej 4 lata temu, zamówiłem takie małe świadectwo, mniej więcej 4 lata temu, to było, znaczy 4 lata temu, 1 stycznia, więc niecałe 4 lata temu, siedziałem z moją rodziną, bo to dzień świąteczny, i takie tam poobiednie żarty i tak dalej, i taki pomysł zawsze przychodzi do głowy, jakie postanowienie zrobimy. I mi przyszło do głowy coś takiego po prostu trochę nietypowego. Przeczytam Biblię od końca do końca w tym roku. Od deski do deski. Miałem już ponad 50 lat. Znałem Biblię. Biblia to był jakoś mój dom. Po formacji, po służbie i tak dalej. Ale nie zjadłem tej księgi. Nie zjadłem jej. No i tak jak postanowiłem, tak zacząłem czytać. Tak zacząłem czytać Księgę Rodzaju. Nie mogłem się oderwać. Po prostu wciągnęło mnie jak po prostu wir jakiś. I tak przez kolejne dni, po 4 miesiącach Pan mi powiedział: bardzo się cieszę, że tak robisz. Wiecie jak? Zadzwoniłem do mojej siostry, która jest karmelitanką, z którą się przez 4 miesiące nie słyszałem. To było na Wielkanoc w kwietniu. Zadzwoniłem do niej. No i tam święta, chcę jej złożyć życzenia. Mówi: poczekaj, tutaj muszę odłożyć Biblię, bo czytam. Czytasz Biblię, siostro? No tak, wiesz, bo ja już jestem tu w Karmelu 25 lat. Pomyślałem sobie, że muszę przeczytać Biblię. Siostra, ty jeszcze nie przeczytałeś? No jeszcze nigdy nie przeczytałem Biblii. No i co? I gdzie jesteś? Kiedy zaczęłaś? 1 stycznia zaczęłam. Po prostu jakby Pan powiedział: idź tą drogą, idź, jest to, jest. Przez 3 lata, dzień w dzień. Od początku do końca. Ile było takich sytuacji, że słowo, które przychodzi po kolei, rozumiecie, po kolei, po kilka rozdziałów, że ono jest słowem życia. Że ono po prostu rozwiązuje problemy dnia dzisiejszego. Jeden taki śmieszny przykład. Słuchałem kazania biblijnego, Żyd nauczał. To nauczał o Starym Testamencie. Gdzieś tam się włączyłem na jakąś konferencję. I on tam takie zadanie zadał domowe, taką zagadkę. No, wyobraźcie sobie, że jest taka sytuacja, że jeden kraj, ludzie mieszkają, a inni uważają, że właściwie ten kraj należy do nich. No i co w tej sytuacji zrobić, jeśli jest taki spór? Co na to mówi Biblia, co na to mówi Pan Bóg? No i zostawił nas na przerwę. Słuchajcie, no i jak w tej przerwie dwugodzinnej to swoje czytanie. I w moim czytaniu na ten dzień był jedyny fragment w Biblii, który mówi wprost o problemie przesuwania granic. Który po prostu rozstrzyga te kwestie jednoznacznie. Dosłownie mówi o regule, jaka przy przesuwaniu granic obowiązuje. No dobrze, to jest moje doświadczenie. Więc wróćmy do tego tekstu. Co tam się tak naprawdę wydarzyło w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt? Jakich świąt? Ktoś wie? Jakieś jeszcze? Namiotów. Tak. Na pewno byliście w Jerozolimie. Część z was była. Ja byłem w święto namiotów. Byłem w Sukot. 3 czy 4 lata temu. To jest odmienione miasto. Święto namiotu to jest święto wielkiej radości, święto kolorowe, święto śpiewu, święto tańca. Cała Jerozolima, stara Jerozolima jest wypełniona pielgrzymami. Ludzie przyjeżdżają z Ameryki, z Kanady, idą całe rodziny odświętnie ubrane, niosą te gałązki, palmy, cieszą się, bo to jest do dzisiaj. Dzisiaj również chrześcijanie różnych wyznań jadą do Jerozolimy na święto Sukot. Dlaczego, to jest inna historia. Więc mówimy tu o święcie namiotów. To jest ostatnie ze świąt, które Żydzi obchodzili w ciągu roku. Jedno z trzech, na które Żydzi, mężczyźni, byli wezwani do Jerozolimy. Ja już nie będę zadawał pytań. Trochę przyspieszę, żeby opowiedzieć. Dlaczego namiotów? Bo to było święto upamiętniające wędrówkę przez pustynię. Taka geneza tego święta to jest taka, to jest Księga Kapłańska, 23, 39, 43. Na pamiątkę tego będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Wygląda to w ten sposób, że przed domami, na balkonach, na tarasach są pobudowane takie namioty. Nie takie namioty, wiecie, jak indiańskie namioty, tylko takie raczej prostokątne, prześwitujące. I zasada jest taka, że dach musi być jakoś przezroczysty. To znaczy Żydzi, będąc w tym namiocie, muszą widzieć gwiazdy. To im przypomina czas, kiedy na pustyni opiekował się nimi tylko Bóg. Kiedy nie było nikogo, kto by się nimi zajął, zatroszczył, był tylko Bóg. I to jest taka nauka, przeczytam ją, i tego się jeszcze wystrzega. I ta ziemia nie jest w ostateczności celem życia. Posiadanie nigdy nie jest zadaniem życiowym. Jest bowiem ona tylko środkiem. Ty właśnie, narodzie, który doświadczyłeś wyjścia z Egiptu, nie zapomnisz może tak prędko o dniu wczorajszym. Jednakże twoje dzieci, twoi potomkowie z dnia jutrzejszego i pojutrzejszego i dni jeszcze następnych, którzy nie będą mieli pojęcia o tym, co dzisiaj, co wczoraj i co przedwczoraj się stało, muszą przeżywać naukę zawartą w twoich dziejach. Muszą być świadomi tego, że ich ojcowie, także i na pustyni, byli bezpieczni pod osłoną Boga. To jest pierwszy wymiar świętowania. Drugi wymiar święta namiotów, czyli wymiar takiej zależności od Pana Boga. Co więcej, wymiar wspólnoty, dlatego że jak Żydzi wychodzą do tych namiotów, do tych szałasów, oni naprawdę je budują w Jerozolimie. Jak wychodzą do tych namiotów, to doświadczają tego, że biedny czy bogaty, przychodzień czy miejscowy, przeżywają to w taki sam sposób. Mieszkają w szałasie. Nie ma pomiędzy nimi różnicy posiadania, bogactwa, stanu, znaczenia. Wracają jakby do takiego podstawowego doświadczenia. Tego nie ma wprost w Biblii, ale Talmud i komentarze opowiadają coś więcej o święcie namiotów. Mianowicie to, że to był dzień, kiedy Mojżesz zszedł z góry po dyskusji z Panem Bogiem o tym, czy wybić naród, czy nie, czy go ocalić. I kiedy umówił się z Panem Bogiem, że Pan Bóg zamieszka w namiocie spotkania. Jako znak obecności i prowadzenia. Mojżesz postawił Panu Bogu taki warunek. Pójdę z nimi dalej, jeśli Ty będziesz z nami. Drugi wymiar wspomnienia tego święta namiotów to jest taki, że Bóg rozstawił swój namiot pomiędzy ludźmi. Że my idąc przez pustynię, przez nieznany teren, groźny teren, mamy ze sobą Najwyższego. I przez dzieje Izraela jakby przewija się ta historia, przewija się ta pamięć o tym, że Bóg zstąpił, był obecny pośrodku swojego ludu, a lud był całkowicie od Boga zależny. Tutaj się pojawiają pewne symbole, też tylko pokrótce. Te palmy, owoce, gałązki kołysane przed Panem Bogiem na znak różnego rodzaju ludzi. Ale są dwa znaki, które są szczególnie dla nas ważne w kontekście tego tekstu ze świętego Jana. To jest właśnie woda i światło. Obrzędy liturgiczne tego święta Sukkot trwały 7 dni. Starożytna Jerozolima była odmieniona w te dni. Na dziedzińcu świątynnym stały wzniesione na 25 metrów do góry świeczniki. Wielkie świeczniki. Rozświetlające każdy dziedziniec, każdą ulicę Starego Miasta. A w nocy ludzie czerpali wodę do specjalnych naczyń. Te naczynia były zwykle metalowe, miedziane albo z innych metali. W związku z czym to światło odbijało się w wodzie i wrażenie niesamowitego piękna, niesamowitej uroczystości przeżywali. I teraz ważne jest, jak te symbole były rozumiane. Dlaczego woda i światło? Najpierw weźmy symbol wody. Po pierwsze taka prosta odpowiedź jest taka, że w tamtym klimacie, w tamtej geografii, w tamtym położeniu geograficznym, gdzie kraj w ponad 60% jest zajęty przez pustynię, no woda w oczywisty sposób symbolizuje życie. Ale to nie jest całe wytłumaczenie. To życie fizyczne to jest jeden wymiar, ale oczekiwanie, że życie Boże, chwała Boga napełni ziemię i że woda rozlewająca się z Jerozolimy symbolizuje właśnie rozlewającą się chwałę Boga po całym świecie, to jest właściwe oczekiwanie. W Księdze Zachariasza 14:8-9 w owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich do Morza Wschodniego, a połowa do Morza Zachodniego. A Pan będzie królem nad całą ziemią. Ten symbol się powtarza. Ten symbol się powtarza. Wody, która zaleje całą ziemię i która będzie oznaczała chwałę Pana. A z kolei światło. Dlaczego to światło wyniesione tak wysoko? My te proroctwa znamy. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. No i drugi fragment, Izajasz 61:2. Powstań i świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Naród kroczący w ciemności ujrzał światło. To jest nadzieja tego, że objawi się w pełni prawda. Ale Izrael oczekuje czegoś więcej. Oczekuje tego, że przez prawdę objawioną narodowi wybranemu całemu światu się objawi prawda. I wtedy chwała Pańska okryje naród wybrany w szczególny sposób. Wiecie, to jest kraj, to jest lud w tamtym czasie szczególnie uciemiężony. Przenosimy się teraz do tego czasu 2000 lat temu. To spodziewanie, że woda życia wypłynie z Jerozolimy na cały świat, że światło Izraela dotrze do krańców ziemi, to jest w tamtym momencie to jest po prostu jakiś heroizm. Ciężki jest rzymski but, co najwyżej tolerujący tą religijność żydowską, a tak naprawdę pełen pogardy. Za nimi te lata greckiej kultury, no już nie mówię o latach niewoli. I odbywają się w roku 30 czy 33 święta namiotów i Żydzi znowu wychodzą na ulicę Jerozolimy, znowu śpiewają: wybaw nas Panie, zbaw nas, znowu palą te lampy, znowu wylewają wodę. Jest taki szczególny obrzęd właśnie procesja z arcykapłanem szła do sadzawki Siloe i on tam nabierał wody i wylewał ją na ołtarz. Słuchajcie, co roku robili to samo, co Ezechiel powiedział. To znaczy brali wodę i wylewali na ołtarz, żeby przypomnieć ten znak proroctwa Ezechiela, że spod ołtarza jerozolimskiej świątyni popłynie woda na cały świat i świat ożywi. Dobra, no. nie jestem w stanie powiedzieć, czy jeszcze w tym obrzędzie była żywa wiara. Ale było gorące wołanie, niech tak się stanie, zbaw nas, zbaw nas. Niech Twoje światło przyjdzie, no niech się w końcu okaże, że ta reszta, która jeszcze wierzy, no ma rację. Niech wszystkie narody się przekonają o tym, że Ty jesteś Pan. I oni wszyscy wtedy uznają, że my mieliśmy rację. Że my wytrwaliśmy w wierze jedynego Boga. I przyjdą wszystkie narody i powiedzą, tak, mieliście rację, odkryliście Boga, teraz my z Wami razem będziemy służyć Bogu. I wszystkie narody dadzą nam w końcu spokój. Przyniosą swoje dary z wdzięczności. Będzie czas pomyślności, będzie czas pokoju. Chyba byli tacy Żydzi, którzy tak myśleli jeszcze w tamtym czasie. Ale ich doświadczenie nie sprzyjało takiej nadziei. W każdym razie. W 30 roku, kiedy arcykapłan w ostatnim, najbardziej uroczystym, bo święta trwały 7 dni, powtarzały się uroczystości i ostatniego dnia była najbardziej uroczysta procesja. Arcykapłan nabierał do złotego dzbana około litra wody z sadzawki Siloe i procesyjnie niósł do ołtarza. I ta właśnie woda w tym złotym naczyniu była nazywana wodą żywą. To jest właśnie woda żywa. I kiedy procesja doszła do ołtarza, kiedy woda została rozlana po raz ostatni, przy dźwięku trąb, cymbałów, harfy, bębenków, woda była wylewana i zalegała cisza. I w tym momencie odezwał się Pan Jezus. Jeśli jest ktoś spragniony, niech przyjdzie do mnie. Jeśli przychodzicie tu z jakimś pragnieniem, to do mnie adresujcie swoje pragnienia. A kiedy nad ranem gasły te lampy, te kandelabry rozświetlające całą Jerozolimę, Jezus zawołał: ja jestem światłością świata. Wszystko, czego się spodziewaliście, cała wasza nadzieja, może już malutka, może już tylko rytualna, we mnie będzie wypełniona. Ja dam wam pić. Ja będę światłem. Póki jestem na ziemi, jestem światłem. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Jan 8:12 i Jan 9:5. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Ewangelia świętego Jana mówi, że oni zrozumieli, że powstał między nimi rozłam. Że jedni mówili, tak, to musi być to. To musi być Mesjasz. I uwierzyli w Niego. A inni mówili, nie, to Mesjasz nie może być z Betlejem. Nie mógł przybyć z Galilei. I Ewangelia zaświadcza, że dobrze zrozumieli gest i słowo Jezusa. Ale nie wszyscy przyjęli Jego zaproszenie. Ale to nie jest ostateczny sens święta namiotów. Bo kolejne księgi odsłaniają nam jeszcze jeden wymiar święta namiotów. W Księdze Apokalipsy wracamy do tych symboli światła i wody. Apokalipsa 21-23. Miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetla, a jego lampą baranek. Apokalipsa 7-15-17. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć i nie porazi ich słońca, ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. Patrzcie, trzy znaczenia, trzy stopnie znaku namiotu. Biedni ludzie, wystraszeni, budują te namioty na pustyni, widząc nad sobą tylko niebo i wierząc, że Bóg się nimi opiekuje, wierząc na słowo Mojżesza, które mówi, Bóg nas wyprowadzi. Drugi znak, pośrodku powstaje namiot, gdzie mieszka Bóg. Oni to widzą, że jak Mojżesz wchodzi, to zstępuje obłok. Jak Mojżesz wychodzi z namiotu, jest rozświetlony obecnością Boga. Już to jest znak, Bóg jest z nami. Bóg rozbił swój namiot. Emmanuel. Oczekiwanie Mesjasza. A to pełne znaczenie pokazuje nam Apokalipsa. Pan rozciąga namiot nad nami. Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nami. Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć i nie porazi ich słońca, ani żaden upał. Bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i zaprowadzi ich do źródeł wody życia. To jest prawda, że jesteśmy w tej wędrówce, przygotowujemy się do podjęcia posługi liderów, czy się umacniamy w tej posłudze, że naszym losem jest walka, będziemy o tym dużo mówić. Że Pan nas przynagla, żebyśmy podjęli walkę, że Duch Święty nas wyposaża do walki. Ale nie możemy zapomnieć o tym. Nie możemy nie widzieć tej perspektywy. Nie pragnąć jej. Tej perspektywy, że Pan rozciągnie nad nami namiot. Usłuży nam we wszystkim. Zasiądziemy do uczty. Będziemy się radować niezmąconą niczym radością. Jest jeden warunek tego nasycenia, tego napełnienia. Ten, który Pan Jezus powiedział w tym fragmencie wystąpienia do Żydów. Jak ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Ciekaw jestem, czy było Wam trudno napisać o pragnieniach Waszych. Czasem ludzie nie potrafią nazwać swoich pragnień. Wstydzą się ich. Obawiają. Boją się. Czasem jest tak, że boimy się nazwać pragnienia. No bo co będzie, jak mnie się nie spełnią? Jeszcze bardziej będę nieszczęśliwy. Są oczywiście ludzie przejedzeni. Ludzie przeżarci. Ludzie, którzy się tak nasycili śmieciami, że im się wydaje, że już nic nie potrzebują. Są takie. Dzisiaj to jest dość powszechne. Ale to chyba nie jest o nas. przynajmniej w zasadniczej części nie o nas. Może też mamy takie sfery życia, gdzieśmy się przejedli czegoś. Pan Jezus mówi coś niesamowitego. Jak przyjdziesz spragniony, to ja nie tylko zaspokoję pragnienie twoje, ale sprawię, że po pierwsze już nie będziesz łaknął, a po drugie z ciebie się będzie wylewać to, czym się nakarmiłeś. Jak strumienie wody żywej. Nie dość, że się napijesz. Rozumiecie ten moment, kiedy arcykapłan wylał wodę, już jej nie miał. Tą świętą, żywą wodę wylał, już jej nie miał. Jezus krzyknął: ale jeśli się ode mnie napijesz, to ta woda się nie skończy. Nie poczujesz więcej pragnienia, a co więcej, z ciebie będzie płynąć. Mieliście to coś takiego już w życiu? Żeby się czuć tak napełnionym, żeby już nie łaknąć więcej. To jest, tu chyba trzeba jeszcze dwa słowa powiedzieć, że musimy rozróżnić pragnienia od zachcianek i od marzeń. Ja nie lubię, jest teraz moda na nauczanie takie o marzeniach. Jest taka moda we wspólnotach, może wysłyszeliście takie nauczania, że trzeba marzyć i że Pan Bóg spełnia marzenia. Mi się wydaje, że nie. Jest różnica zasadnicza między marzeniem a pragnieniem. Pragnienie jest czymś autentycznym. Pragnienie wynika z serca. Pragnienie jest w sercu, a marzenie w głowie. Marzenie jest pewną efektem pewnej wyobraźni. Wyobraźnia może być zainspirowana czymś. To są jakieś myśli, to są jakieś wyobrażenia. To może być iluzja. Marzenie nie musi być prawdziwe, po prostu. A pragnienie ma taką naturę, że jest głęboko w sercu. Więc przede wszystkim mówimy o tym. Nie mówimy o warstwie zachcianek. Taka brutalna, dzisiaj rozmawiałem z młodymi ludźmi o tym, gdzie taka brutalny przykład, że ktoś oddający się grzechom nieczystości, oddający się rozpuście, nie pragnie rozpusty. Nie można powiedzieć o nim, że on pragnie rozpusty. On pragnie spełnienia. Pragnie bliskości. Szczęścia bez miary. I wydaje mu się, że szczęście bez miary znajdzie w uciechach cielesnych. No a później uciechy cielesne biorą go na własność. Biorą go w niewolę. I on już wtedy pragnie tylko, żeby go przestało dręczyć to poczucie zniewolenia. Więc zaczyna robić to znowu i znowu. Słyszałem świadectwo takiego człowieka, który mówił, że robił to bardzo często i że właściwie nie doznawał tylko na chwilę jakiegoś uspokojenia tej żądzy. Więc jeśli mówimy o tym, co czyni Jezus z nami, to nie zaspokaja naszych zachcianek. Tylko najgłębsze pragnienia. Tak, jestem ciekaw, co jest napisane na tych kartkach. Ale myślę, że ten tekst z Apokalipsy 7, 15, 17 oddaje to, co jest w naszych sercach. Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć i nie porazi ich słońca, ani żaden upał. Źli ludzie, niesprawiedliwy szef, zdradliwi koledzy w pracy, Będzie ich pas baranek. Poprowadzi ich do źródeł wód życia. I ostatni fragment. Apokalipsa 22:17. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto usłyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia za darmo zaczerpnie. Ja miałem takie przekonanie, takie wyobrażenie, że to się stanie tutaj. Myślę, że to się dzieje. Bo wyście tu nie przyszli tylko z ciekawości. Ani z chęci wprawienia się w jakichś umiejętnościach. Wyście tu przyszli, bo czegoś pragniecie. Bo macie niezaspokojone pragnienie. Od Boga ono jest w was, w waszych sercach. I jeszcze jedno świadectwo. Od mojego tego słowa zachęty, kiedy mówiłem o grzechu Mojżesza, o tym, że Bóg go wezwał, żeby przemówił do skały. A on zamiast przemówić, uderzył w skałę. I powiedziałem, odsłuchałem później to nauczanie, i powiedziałem, że nie wierzę, żeby Pan Bóg go tak srodze ukarał za to. No nie wiem już teraz, już nie jestem taki pewien. Wierzę, że ziemią obiecaną Mojżesza był Bóg. W to wierzę, że dla niego przeznaczeniem było iść do Boga. A nie jeść winogrona. W to wierzę. Ale to, że nie zawołał do skały, to gruba rzecz. I chodziłem z tym 2 tygodnie, też po tych ścieżkach górskich. I zrozumiałem, że to Duch ciągle do mnie mówi. Ciągle mi przypomina to słowo. Dlatego, że w 1 Koryntian 10:4 Święty Paweł mówi o tamtym wydarzeniu. Wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. I wiecie co? I zrozumiałem, że nasza posługa to jest posługa zawołania do skały, żeby woda was napoiła. I chcemy to zrobić dzisiaj. Poprosimy księdza też o to. Chcemy zawołać do skały, jaką jest Chrystus. Czyli nie przez słowa wypowiadane, przekonywanie, tylko przez moc Boga popłynęła woda Ducha Świętego do waszych serc. Żeby was popakował w łódki. Żebyście popłynęli tą drogą. Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia za darmo zaczerpnie. Poprosimy muzykę, księdza i Marka.
nasza skało, nasz Zbawicielu, dobry Boże. Oto nasze serca, oto nasze pragnienia. Znasz je, bo zrodziłeś je w nas. Błogosławisz je. Nie możesz się doczekać ich wypełnienia. Raduje się niebo tą chwilą, kiedy rozpoznamy wypełnienie obietnic. Kiedy skosztujemy Twoich darów. Kiedy odczytamy te wołania i zaświadczymy amen. Amen, stało się. Przyszedł Pan, wypełnił obietnicę. Wołam, Panie, teraz nad tym ludem Twoim, który zgromadziłeś. Nad tymi, którzy są spragnieni, może obciążeni, utrudzeni. Ale łakną. Wołam nad nimi, Panie. Modlimy się. Otwórz strumienie wody żywej. Posyłaj ducha. Działaj, o Panie, w nas. Weź nas w posiadanie. Obmyj nas, oczyszczaj, uświęcaj, przemieniaj, rozraduj, daj szczęście bez granic. Błogosławię każdego, kto się odważył otworzyć serce i błogosławię każdego, kto jeszcze się wahał. Błogosławię wszystkie pragnienia wypowiedziane i niewypowiedziane, bo w nich jest zapowiedź Twojego działania, Panie, Twojej mocy, Twojego zwycięstwa.
Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawco życia. Duchu Święty, a głowody życia. To jest sprawa między każdym z nas a Jezusem, dawcą życia. Więc teraz zapraszamy do kaplicy na osobiste spotkanie z wystawionym w Najświętszym Sakramencie Panem Jezusem.